Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rosja przypuściła zmasowany atak rakietowy na ukraińskie miasta. Władze poinformowały o zabitych i rannych cywilach. Polskie MSZ potępiło działanie Rosji. Z kolei prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przywódcą Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. W ocenie większości ekspertów jest to odwet za niedawny atak na most krymski. Więcej redaktor Piotr Zembrzuski.
Rakiety spadły m.in. na Kijów i Dniepr. Wybuchy było słychać także we Lwowie, Żytomierzu, Chmielnickim i Tarnopolu. Ukraina poinformowała, że Rosja użyła precyzyjnych rakiet manewrujących. Część z nich trafiła w obiekty cywilne i infrastrukturę. Są zabici i ranni. Demokratyczny świat potępił działanie Kremla. Minister spraw zagranicznych Polski, profesor Zbigniew Rau, powiedział, że jest to akt nieprawdopodobnego barbarzyństwa.
To są dowody nieprawdopodobnego barbarzyństwa, kiedy w sposób świadomy i celowy stara się dosięgnąć tych najsłabszych, cywilów, kobiety i dzieci. A czego to jest znakiem? Moralnej słabości, politycznej słabości, a więc tego wszystkiego, co nigdy nie powinno stanowić podstaw decyzji o charakterze militarnym.
Po ataku rakietowym doszło do pilnych konsultacji prezydentów Polski i Ukrainy, Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego. Polska wspiera rząd w Kijowie od początku rosyjskiej agresji. Zachód zapowiada dalszą pomoc dla Ukrainy, w tym zwiększenie dostaw broni. W sprawie ataków rakietowych odbędzie się nadzwyczajny szczyt G7.
Prezydent Andrzej Duda powołał Jacka Siewierę na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Belwederze. Jacek Siewiera jest oficerem, lekarzem i prawnikiem oraz ministrem w kancelarii prezydenta RP. Wcześniej pełnił zawodową służbę wojskową w stopniu majora. Stworzył też oddziały medycyny hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Na stanowisku szefa BBN-u zastąpił Pawła Solocha, który zrezygnował z funkcji. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że przed nowym szefem BBN-u stoi trudne i odpowiedzialne zadanie.
Panie ministrze, trudne zadanie pan podejmuje na siebie, ale jestem przekonany, że to jest dobry wybór, że pan właśnie dalej będzie prowadził sprawy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że będzie pan kontynuował to wielkie i bardzo dobrze rozpoczęte i realizowane zadanie, które do tej pory było w rękach pana ministra Pawła Solocha. Przejmuje pan biuro dobrze funkcjonujące, przejmuje pan biuro, śmiało mogę powiedzieć, rozpędzone, które dobrze działa i które jest wtopione, śmiało można powiedzieć, w dzisiejszy krajobraz budowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Wierzę w to, że poradzi pan temu zadaniu, zarazem wnosząc do tego biura swoją młodość, nowe siły, ale zarazem doświadczenie, kreatywność, która jest pana niezwykłą cechą.
W czasie wydarzenia prezydent odznaczył też Pawła Solocha krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Były szef BBN-u pełnił swoją funkcję przez 7 lat. Teraz będzie doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy. Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zgodzili się na połączenie ze spółką PKN Orlen. Uchwałę w tej sprawie przegłosowali niemal jednomyślnie. Padło na nią ponad 99,99% głosów. Wcześniej zielone światło na taki krok dali udziałowcy płockiej spółki. Na bazie Orlenu powstaje coraz silniejszy multienergetyczny koncern. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki powiedział, że nowy Orlen będzie mógł skutecznie rywalizować z najsilniejszymi firmami z branży. Dodał, że podmiot wejdzie do ekstraklasy firm paliwowych w Europie. Wiceszef resortu podkreślił, że konsolidacja zwiększy także bezpieczeństwo energetyczne Polski.
To możliwość prowadzenia większych inwestycji w zakresie transformacji energetycznej. To łatwiejszy dostęp do finansowania na międzynarodowych rynkach i to stworzenie większego, silniejszego podmiotu. Ten nowy Orlen, powiększony o PGNiG, o Lotos, będzie mógł skuteczniej rozpychać się, rywalizować na międzynarodowych rynkach. Będzie to robił w imię polskiej gospodarki i polskiej racji stanu.
Przypomnijmy, we wrześniu zgodę na połączenie Orlenu z PGNiG wyrazili akcjonariusze Orlenu oraz Rada Ministrów. W marcu warunkową zgodę na połączenie spółek wydał UOKiK. Wcześniej Orlen połączył się z Lotosem i grupą Energa. Rusza budowa dwóch nowych odcinków trasy S1 na południu Polski. W poniedziałkowej inauguracji prac na drodze z Bielska-Białej do Oświęcimia wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstw Infrastruktury oraz Funduszy i Rodziny, a także samorządowcy. Odcinki będą przebiegać przez teren województw śląskiego i małopolskiego. W sumie to około 30 km nowej trasy ekspresowej. Podczas konferencji minister funduszy Grzegorz Puda powiedział, że jest to efekt wieloletnich starań parlamentarzystów i samorządowców z regionu. Polityk wskazał też na strategiczne znaczenie tej inwestycji, m.in. dla bezpieczeństwa i rozwoju południa Polski.
Łączy Słowację z Morzem Bałtyckim, łączy również nasze miasto Bielsko-Biała z resztą województwa śląskiego. Jest to również droga przyjaźni pomiędzy województwem śląskim i województwem małopolskim, bo przecież duża część tej nowo budowanej drogi właśnie będzie przebiegała przez część województwa małopolskiego. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna nie tylko dla nas w formacie miejskim czy wojewódzkim, ale przede wszystkim w formacie regionalnym, ogólnopolskim, a nawet bym powiedział w formacie międzynarodowym.
Według wykonawców dwa nowe odcinki S1 powinny być gotowe na początku 2025 roku. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przebywała w poniedziałek z wizytą w Luksemburgu. Polityk spotkała się tam m.in. z wielkim księciem Henrykiem, przewodniczącym Izby Deputowanych Fernandem Edgenem i przedstawicielami Polonii. Tematami rozmów marszałek Sejmu były m.in. sytuacja geopolityczna i współpraca gospodarcza. Przemawiając do przedstawicieli Polonii, Elżbieta Witek zwróciła uwagę, że jej spotkania w Luksemburgu wskazują na wzrost pozycji Polski w ostatnim czasie.
Wszyscy mówią o tym, że nie tylko jesteśmy dużym krajem, ale jesteśmy krajem po pierwsze, który pokazał, jak można się zachować w warunkach kryzysu i to światowego kryzysu. Mówimy tutaj o wojnie w Ukrainie, ale także mówimy o konsekwencjach tej wojny związanych z kryzysem ekonomicznym, z kryzysem gospodarczym. I mówimy także o tym, że potrzebujemy w tej chwili współpracy, solidarności, wzajemnego zrozumienia i ścisłej współpracy, bo jeżeli uda nam się pokonać ten trudny czas, to możemy z tego wyjść naprawdę obronną ręką.
Z kolei na konferencji podsumowującej poniedziałkową wizytę Elżbieta Witek wskazała, że jest bardzo wiele spraw, które łączą Polskę i Luksemburg.
Jesteśmy partnerami zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Pakcie Północnoatlantyckim, ale także zajmujemy to samo stanowisko, jeżeli chodzi o Organizację Narodów Zjednoczonych. Nasze relacje zostały uwypuklone w zeszłym roku, bo obchodziliśmy rzeczywiście stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Luksemburgiem.
Luksemburg jest ostatnim wielkim księstwem na świecie o powierzchni jedynie ponad 2,5 tysiąca km². Jest jednak ważnym centrum europejskiego biznesu. Swoją siedzibę mają tam unijne instytucje, m.in. Europejski Bank Inwestycyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Berlinie powstaje przedszkole organizowane przez lobby LGBT. Jak informuje niemiecki dziennik Bild, w zarządzie udziałowca zasiada też obrońca pedofilii. Placówka dla dzieci ma powstać w ramach tzw. wielopokoleniowego domu dla społeczności homo, bi oraz transseksualnej. To inicjatywa berlińskiego ośrodka doradztwa dla gejów. W przedszkolu, jak zapowiadają działacze LGBT, będzie można poznać, jak to jest być gejem lub lesbijką. W tym celu przygotowano m.in. specjalne książeczki dla dzieci. Od najmłodszych lat mają się one zapoznawać ze światem homoseksualistów, co, jak wskazano, powinno ułatwić im późniejsze ogłoszenie przynależności do społeczności LGBT. Ta skandaliczna inicjatywa łamie prawa dziecka, powiedziała prawnik oraz działacz pro-life Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Sprawą, jak zaznaczyła, powinny się zainteresować organy międzynarodowe.
Konwencja praw dziecka wprost mówi o tym, że wszelkie działania władz publicznych mają być nakierowane na realizację interesu dobra dziecka. Tego typu instytucja, która ma na celu demoralizację, deprawację, no nie ma nic wspólnego z realizacją interesu dobra dziecka. I niestety bardzo, bardzo dosłownie trzeba brać słowa jednego z liderów genderowych, ideologicznych lobby, który mówił: dorwiemy was przez wasze dzieci. Przez pewien czas ta działalność wobec dzieci odbywała się w Europie w sposób taki podstępny, ukryty. W tej chwili lobby gejowskie, lobby LGBT nie ma już najmniejszych oporów, żeby wprost i tak bardzo otwarcie realizować swoje interesy.
Otwarcie pierwszej tego typu placówki w Niemczech zaplanowano na wiosnę. Po interwencji Bilda sprawie w najbliższym czasie ma się przyjrzeć Departament Edukacji Berlińskiego Senatu. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.